Wakacyjny ekspres filmowy.
Dobry wieczór Państwu po linii filmowej. Bieżący i historyczny towar filmowy prezentują pełnomocnicy 10 muzy w osobach Pawła Kretkowskiego, który za konsoletą uprawia tak zwaną pracę z towarem, i Wiesława Kota, który sam siebie obwołał kierownikiem magazynu. Tymczasem jednak zaczynamy akcentem żałobnym. Wczoraj dobiegła nas smutna wiadomość, że na miesiąc przed swymi 91. urodzinami odszedł Wiesław Gołas.
W tygodniu to jesteśmy ciszy jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż.
Wrócimy do tej wybitnej postaci polskiego filmu, sceny i kabaretu w dalszej części programu. Serial pod tytułem Droga.
Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki kram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i par, ferion neonu, błyszcz, mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a la furszet, i syty i szczęśliwy czuję się wnet.
Przechodzimy do premier filmowych. Najgłośniejszym filmem weekendu będzie zapewne nowa propozycja Patryka Wegi, film pod angielskim tytułem Small World. Jak zwykle kryminał, jak zwykle sensacja i kino policyjne w jednym.
Zatrzymajcie ten załóg!
Policja,
wychodzimy! Zdążyłabym, gdyby nie ty!
Fabuła biegnie tak, iż w tajemniczych okolicznościach sprzed rodzinnego domu zostaje uprowadzona dziewczynka. Jedynym śladem zajścia pozostaje widziana w okolicy rosyjska ciężarówka. Matka dziewczynki, w tej roli Marieta Żukowska, wspierana przez policjanta, w tej roli Piotr Adamczyk, wyrusza w pościg, ale nie są w stanie zatrzymać porywaczy. Po latach, wciąż gnębiony wyrzutami sumienia, policjant wpada na trop, który pozwala mu powrócić do sprawy. Dowody, które odkrył na miejscu eksplozji rosyjskiej kamienicy, naprowadzają go na ślad międzynarodowej szajki przestępczej.
Every year 1.5 million children are sold. Worldwide 300 million people are slaves. Illicit trade in drugs and guns might still be more profitable, but did you know that the slave trade is the fastest growing criminal business in the world? You can't change anything by saving one damn girl. You think you'll stop us?
Film pod tytułem Respect to ekranowa biografia Arety Franklin, legendarnej pieśniarki gospel i soul. Fabularna, zawęźlona wokół tych momentów, które ze skromnej córki pastora baptystycznego z głębi stanu Tennessee uczyniły królową soulu, zdobywczynię 18 nagród Grammy, pierwszą kobietę w gronie sław w Rock and Roll Hall of Fame.
Is Aretha doing?
Aretha's doing alright.
Just alright.
Singing is sacred, and you shouldn't do it just because somebody wants you to. What's most important is that you are treated with dignity and respect.
Aretha już jako 5-latka sama nauczyła się gry na pianinie. Jako 14-latka nagrywa już pierwsze piosenki w profesjonalnym studiu. Jako 25-latka umieszcza piosenkę Respect właśnie na szczycie list Billboardu. A po 20 latach ta piosenka wyląduje na 5. miejscu na liście 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone. A ona sama zajmie pierwsze miejsce w zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszechczasów tego właśnie pisma. Przy tym pozostanie ciągle zapracowana, ciągle staranna, ciągle ciepła i pogodna. Kiedy w 2010 roku zdiagnozowano u niej nieoperacyjnego raka, Aretha po prostu pożegnała się z najbliższymi i zasnęła. Złe baśnie to dramat włoski. Rzecz rozgrywa się na przedmieściach Rzymu, tyle że są to te gorsze przedmieścia, bynajmniej nie dzielnice willowe. Tutaj bieda, brak perspektyw, powszednia nuda, a do tego upał letniego dnia lający się z nieba powodują, że ludzie całkiem dosłownie tracą rozum.
Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa. Ho trovato il diario di una bambina.
Frustracja, która narastała w nich przez lata, znajduje ujście w impertynencjach, w obelgach, w rękoczynach, w wyżywaniu się na domownikach, na czym najmocniej cierpią istoty najbardziej bezbronne, czyli dzieci. To ich życie zmienia się skutkiem tego w mroczną baśń, ale to też dzieci. Nauczone zła od lat najmłodszych mogą stać się siłą wywrotową tej historii.
La storia falsa non è molto ispirata.
Gagarin to dramat francuski. W filmie osobliwy dziecięcy mikroświat. Oto grupa rówieśników, którzy całe życie spędzili w paryskim kompleksie mieszkaniowym o nazwie Gagarin Towers. Jest to pozostałość po francuskiej fascynacji komunizmem sowieckim. Osadzając w jednym dużym kompleksie mieszkalnym zwolenników komunizmu z podróżnych flag narodowych, Francuzi chcieli przeszczepić tę ideę na grunt paryski.
Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de démolir?
Je sais pas, Henri.
Je vais vivre aux États-Unis. Chez mon cousin, il habite là-bas.
Oczywiście mieszkańcom z czasem entuzjazm do komunizmu całkiem przeszedł, ale ich dzieci nie znają już innego świata poza tym umownym, ideologicznym siedliskiem. Kiedy władze Paryża decydują o wyburzeniu kompleksu, nastolatki będą robić wszystko, żeby ocalić swój azyl. Dla nich to nie jest relikt komunistycznego świata. Dla nich to jest jedyne miejsce na ziemi, które dobrze znają i w którym dobrze się czują.
Tu veux faire quoi, toi?
Faudrait qu'on refasse le lec, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire.
Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur.
Je sais très bien ce que je fais.
Teściowie, komedia polska, w obsadzie gwiazdy Ostaszewska, Dorociński, Kuna, Woronowicz, Dałkowska.
A ty zapłaciłeś za to wszystko, nie daj Boże?
A jak myślisz?
Albo żeby się pobrali chociaż za miesiąc, rozwiew. To było przynajmniej, no, normalnie, jak u wszystkich.
Miał odbyć się ślub, ale w ostatniej chwili go odwołano. Z tym, że wesele jest już zorganizowane i dwie rodziny będą musiały je zamienić, no, w zwykłą okazję towarzyską. Wcale nie tak łatwą, bo nikt nie wie, dlaczego młodzi zniknęli i przyszli teściowie z obu stron nie bardzo wiedzą, jak się mają zachować. No, jak witać gości, czy rozkręcać imprezę, czy raczej przeprosić i porozsyłać weselników do domu. W dodatku dwie rodziny łączy wszystko. Obyczaj, status społeczny, zawartość portfela. Ale jedna rodzina jest najeżona na drugą i obwinia ją o zerwanie ślubu. I jak to bywa w sytuacji, kiedy wódeczka zbyt szybko uderza do głowy, zaczynają buzować pretensje i agresja, wypominanie sobie zadawnionych krzywd i pranie brudów. Cóż, jeszcze jedno polskie wesele w bogatej pod tym względem tradycji naszej literatury i naszego filmu.
Wstyd najgorszy.
4 lata za nią chodził przed ołtarzem, zostawił.
Mandziu, co to opowiadasz?
Mamy też w tym tygodniu do kompletu i horror, a jakże. Horror nazywa się Wcielenie i jest produkcji amerykańskiej.
The body of Dr. Florence Weaver was found brutally home this morning.
Did you know her?
No, but I saw her die.
Madison jest sparaliżowana szokującymi wizjami makabrycznych morderstw, a jej udręka pogarsza się jeszcze, gdy odkrywa, że te sny na jawie są w rzeczywistości przerażającymi faktami. Po resztę przed ekrany odsyłamy tych, którzy lubią się bać.
I'm seeing things.
serial murders as they're happening.
Gaworzymy tu sobie o filmach, a pora przypomnieć, jak czynili to inni przed nami. W tym celu szeleścimy gazetą o nazwie Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny. Z początkiem 1932 roku Goniec brawurowo podsumował karierę Grety Garbo, którą śmiało nazywa skandynawską wampirzycą. Czytamy: 9 wybrańców losu, 9 przedstawicielom brzydszej połowy rodzaju ludzkiego danem było zadowolić ambicje licznych milionów mężczyzn zakochanych do szaleństwa w czarującej wampirzycy, jasnowłosej Szwedce Grecie Garbo i zdobyć jej miłość, no przynajmniej na ekranie. 9 szczęśliwych usłyszało z usteczek skandynawskiego sfinksa fascynujące słowo kocham. Kim byli? Romantyczny Ricardo Cortez grał główną rolę w pierwszym filmie Grety Garbo, Natchnienie. Ricardo Cortez był wówczas bardzo sławny, młodziutka Szwedka zupełnie jeszcze nieznana. Ta premiera Grety Garbo rzuciła cały świat kinematograficzny do jej stóp. Była na wszystkich ustach, o sławnym jej partnerze przestano natomiast mówić. Potem wystąpił na plan pierwszy inny amant, Antonio Moreno, Hiszpan o wulkanicznym temperamencie, trudny do okiełznania. Trzecim amantem ze srebrnego ekranu był John Gilbert, uosobienie miłości i radości życia, kontrastowo sprzeczny z tajemniczym marzycielstwem jasnowłosego wampira. Para ta, może właśnie dzięki swej kontrastowości, odnosiła niebywałe sukcesy na obu półkulach. Przerwijmy na moment tę wiliszankę i pozwólmy Grecie Garbo zaśpiewać.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside dear my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By mere bist to shame, please let me explain. By mere bist to shame means you're grand.
Czytamy dalej. Nastąpiła era dźwiękowców. Pierwszym filmem mówionym Grety Garbo była Anna Christie. Film ten wzmógł jeszcze sławę skandynawskiej wampirzycy. Kontrast między jej niskim głosem a eteryczną figurą podniósł jeszcze zainteresowanie publiczności. Partnerem jej był rudy Charles Beaufort, Amerykanin o rozchełstanej, burszowatej figurze. Potem smutny, dystyngowany Gavin Gordon oraz Robert Montgomery. I znowu przerywamy na chwilę, ponieważ osobisty hołd tej diwie ekranu składa austriacki muzyk o pseudonimie Falco.
From dusk till dawn, till the end of time, I'll be with you, you'll be with me, forever in my mind.
As you are safe before me, Garbo, the pluckers of Tanare, Garbo.
A skoro już tkwimy w historii, to przypomnijmy, iż 10 września 1960 roku urodził się Colin Firth, angielski aktor, znany z licznych filmów, poczynając od dziennika Bridget Jones, po filmy ilustrujące piosenki Abby, w których nawet z niejakim powodzeniem śpiewał.
I can still recall our last summer, I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories that remain.
Wracamy do nieodżałowanego Wiesława Gołasa. A ponieważ aktor bawił nas przez całe dziesięciolecia, nie wspominajmy go na smutno. Przypomnijmy parę weselszych momentów, w których organizowaniu był mistrzem. Gołas bywał w teatrze aktorem organicznym. Występował zarówno na scenie, jak i za kulisami, ciągle w trakcie jakiejś zgrywy i farsy. początkującego aktora Wojciecha Pokorę rozśmieszał do łez samym swym widokiem. Gdy ten grał całkiem poważne role, Gołas stawał w kulisie i scenicznym szeptem przypominał: Wojtek, jestem tu. I Pokora parskał następnego dnia dywanik u dyrektora, który strofował go: kolego Pokora, jeżeli was nasza poważna sztuka tak śmieszy, to może spróbowalibyście swoich sił w komedii. I tak Wiesław Gołas niechcący pchnął Wojciecha Pokorę na właściwy aktorski tor. Zresztą gotował na scenie swoich kolegów aktorów bez litości, no ale i bez specjalnych przygotowań. Na swoje słynne numery wpadał w jednym momencie, jak wtedy, gdy w sztuce Mądremu biada, jako carski oficer pomalował sobie na niebiesko rzęsy i w trakcie wygłaszania całkiem poważnych kwestii mrugał zalotnie w stronę Magdaleny Zawadzkiej. Ze śmiechu nie była w stanie wykrztusić słowa.
No co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem oprócz dzieciątka? Prócz tej pamiątki jedynej po naszych piątkach. Brudziłem raczej mało, wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao.
To się zresztą przydawało w kabarecie i w piosence. Tu układ był taki, że Gołas robi miny, a na przykład Wojciech Młynarski dopisuje do tego słowa. Ten Polak z jego sobotnią wódką z piosenki W Polskę idziemy był, jak mawiał szef kabaretu Dudek Edward Dziewoński, po prostu dożylny. Początkowo tekst miał być krótszy, ale kiedy za jego ilustrację zabrał się ze swoją sztuką aktorską Wiesław Gołas, Wojciech Młynarski patrzył na jego popisy i dopisywał, aż wyszła z tego aktorska etiuda, którą zresztą różni pijaczkowie bez poczucia ironii wyśpiewywali za knajpianymi stolikami jak Polska długa i szeroka. Po sukcesie piosenki na festiwalu w Opolu co drugi pijak zaczepiał Gołasa na ulicy, zachęcając: to co, panie Wieśku, idziemy w tę Polskę? Aktorowi nie bardzo podobała się ta zachęta do zbiorowego upijania się, więc najbardziej cenił sobie tę ciszę, która czasami zalegała na widowni po ostatnich złowróżbnych słowach: jakby nam kiedy tego zabrakło. Nie zabraknie. Zresztą z podobnych zgryw rodziły się pomysły filmowe czy kabaretowe. Kiedy po suto zakrapianej kolacji Wiesław Gołas z Wojtkiem Młynarskim przechadzali się o świcie po pokładzie Batorego, każdy odgłos wydawał im się zbyt głośny, jak na ich obolałe, ciężkie od alkoholu głowy, i wtedy Gołas zażartował: no, żeby tylko te mewy przestały tak głośno tupać. Dwa dni później w Warszawie gotowy był już tekst piosenki o polskim kacu pod szeroko znanym tytułem Tupot białych mew.
Na rano szubi dubi du da 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 tup 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 tupot białych mew o pusty pokład dali morza zew. Na głowie okład, rozpalona krew, wdziera się do trzew i gniew o tych mew, tu pod mew zbiera gniew.
Przy czym wiadomo było, że Wiesław Gołas, jeżeli czegoś nie znosi, to uczenia się na pamięć tekstów. W środowisku krążyło opowiadanko, że otrzymuje on od reżysera zadanie aktorskie, które polega na wykonaniu całej serii ostrych numerów kaskaderskich. I Gołas przyjmuje to, nie mrugnąwszy okiem. Dopytuje jednak niespokojnie o tekst. Na to słyszy: nie martw się, Wiesiu, tekst powie kaskader. W czasie kręcenia serialu Kapitan Sowa na tropie Gołas miał porozwieszane dookoła na wszystkich możliwych dekoracjach karteczki z tekstem. No nie dlatego, żeby nie był w stanie nauczyć się roli, ale wprost chorobliwie obawiał się, że tego wyuczonego tekstu zapomni. A propos tego kapitana milicji. Kiedyś Gołas przyuważył na Placu Konstytucji w Warszawie starszego mężczyznę, który upadł i nie ruszał się, prawdopodobnie skutkiem zawału. A milicjant, który stał obok, ignorował to zupełnie, bo wzywał akurat radiowóz do pijaka, który zasnął na ławce. Gołas wziął milicjanta za klapy i wysyczał, że ten ma natychmiast wezwać karetkę. Milicjant spuścił z tonu i zrobił to, o co go poproszono. Prawdopodobnie zadziałało skojarzenie twarzy Gołasa z kapitanem Sobą z milicyjnego serialu, reżyserowanego zresztą przez Stanisława Bareję. Milicja próbowała go przecież również delikatnie zwerbować na kapusia, kiedy pracował w teatrze dramatycznym. Wezwali go do Pałacu Mostowskich i poprosili grzecznie, czy nie mógłby zatelefonować, gdy zauważy, że w teatrze pod kierownictwem Cholubka szykuje się jakaś antysocjalistyczna sztuka. Gołas również grzecznie podziękował im za uprzejmość, ale odmowę zaczął od tego, że po pierwsze nie ma telefonu.
Jaka mgła tej nocy, pełne cieni. Nóż w rękawie i spluwa już w kieszeni. Wszystko w porządku, więc wychodzę i idę prosto do Roxy Bar. Taki bar jak wszystkie inne przy ulicy Bolivar. Jest ciemno i pusto, mgła gęstnie, lecz uważnie śledzę w mroku, co się dzieje. Aż tu nagle gdzieś w oddali jeszcze dobre, nie wiem gdzie, 4 auta na sygnale, to policja, szuka mnie.
Uwielbiał rozśmieszać widownię, ale bardzo silnie kontrolował się, żeby nie przeholować, bo wtedy aktor staje się manieryczny i żałosny. Przypominał wtedy przedwojenny dowcip o Jasiu, którego nieustannie nakłaniano, żeby się uśmiechnął. A on na to z ponurą miną: raz tylko w życiu się uśmiechnąłem, jak się cioci Jadzi biust wkręcił w wyżymaczkę. Jego samego zaś śmieszyły rzeczy z lekka absurdalne. Na przykład Zdzisław Maklakiewicz, który w Spatifie, mocno już trącony, grał do rana na fortepianie, czego nie umiał, i na bieżąco wymyślał teksty, które brzmiały na przykład: komary to cholery są, w nieodpowiednie miejsca tną. Roli w 4 pancernych nigdy się nie wypierał. Stwierdzał wyraźnie: wtedy zgodziliśmy się wziąć udział w tym filmie i wzięliśmy za to niemałe pieniądze. Uważam, że jeżeli wówczas podjęliśmy taką decyzję, powinniśmy jej bronić i mówić o tym otwarcie, a nie udawać, że tego po prostu nie było. I dodawał: nie należy tego filmu traktować zbyt poważnie i chyba ogląda się go tak, jak na to zasługuje, z uśmieszkiem, ale i z przyjemnością, bo to był sympatyczny film.
Już kuferek stoi zrychtowany, już tam stoi na stole. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na kolej.
W filmie Szabla od komendanta z 1995 roku w reżyserii Jana Jakubakowskiego Wiesław Gołas gra jednego ze staruszków weteranów obok Pawlika, Pieczki, Pyrkosza. Wszyscy oni szykują się już do przejścia na drugą stronę, do polskiego nieba. Tam po zabłoconym podwórku biegają stada gęsi, a od archanioła Gabriela ważniejszy jest marszałek Piłsudski, który zarządza całym tym rodzimym rajem. Tak, jeżeli Wiesław Gołas trafił do jakiegoś nieba, to jest to właśnie polskie, zabłocone podwórko ze stadami biegających gęsi przepłaszanych przez marszałka Piłsudskiego. Tam mu będzie najlepiej.
Nie mówię nie i bawię się i z każdą rozmawiam jak z siostrą, a potem pali do domu marsz, bardzo proszę nie tak ostro. Bo ja cały jestem mamy, moja mama to ho, 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 ho. Z mamą bardzo się kochamy, mama mi, mama mi, mama, ho.
A my w ramach powrotu do świetlanych dat rocznicowych polskiego kina przypominamy 10 dzień września z roku 1976. Tego właśnie dnia, a stało się to równo 45 lat temu, na ekrany wchodziła komedia reżyserowana przez Jerzego Gruzę. Komedia pod tytułem Motylem jestem, czyli romans 40-latka z wiodącym udziałem Andrzeja Kopiczyńskiego w roli Stefana Karwowskiego oraz piosenkarki Ireny Jarockiej, która de facto w tym filmie zagrała samą siebie. A powodzenie filmu wspierała tytułowa piosenka.
Na motylem jestem, motylem, gdzie nie była
tam jeszcze. Zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. Motylem jestem. Siedź tu i tam, motylem jestem. Jak motyle, jak motyle, zlećmy jeszcze choć na chwilę ura, aż pod niebo, tam gdzie czeka nas słońca
na motylich skrzydłach z kolejnymi tematami filmowymi przylatujemy już za tydzień, a dziś do usłyszenia mówi Wiesław Kot.
Motylem jestem, na motylem jestem, dzień minął, dusza pragnę jeszcze, czuć tu i tam motylem jestem.